stronę długowieczności.
I będziemy znów mówić o aktywności fizycznej, znów, bo już kiedyś zdarzyło nam się o aktywności fizycznej opowiadać, mówić o tym, że to absolutny lider, myśląc o takim wyścigu po długowieczność. Najwyższy stopień podium zajmuje aktywność fizyczna. Dzisiaj chciałbym cię wypytać, jak wyglądało historycznie podejście świata medycyny, także świata medycyny długowieczności do aktywności fizycznej, bo te początki są zaskakujące.
Rzeczywiście te początki są bardzo ciekawe, bo wydaje się, że w dzisiejszym świecie każda osoba, która trochę interesuje się zdrowiem, to wie, że aktywność fizyczna jest fundamentem zdrowego stylu życia. Oczywiście nie wszyscy to stosują, ale to jest...
Ale taka wiedza jest powszechna.
To jest taka, użyję wyrażenia, którego bardzo nie lubię, oczywista oczywistość.
Akurat ten pan znany z tej wypowiedzi chyba nie nadużywa aktywności fizycznej.
Zgadza się, tutaj chyba nie mamy do czynienia z osobą, która zdrowy tryb życia implementuje w swojej codzienności. Natomiast wracając do meritum, czyli do aktywności fizycznej, to tak naprawdę, słuchaj, dopiero lata 50. XX wieku, to jest początek badań, czyli to jak sobie popatrzymy, że to jest de facto mniej niż 100 lat rozpoczęła się ta nasza podróż związana z wdrożeniem tej aktywności fizycznej do takiej codzienności. To jest tak naprawdę chwila.
Ale... Przepraszam, że ci przerwę, no bo rzeczywiście, tak jak mówisz, to te początki takiego naukowego stwierdzenia pozytywu aktywności fizycznej to jest połowa XX wieku. Natomiast niejaki Sir William Heberden, to jest rok 1772, pamiętam ten rok, dlatego że to też data pierwszego rozbioru Polski. Wówczas zajmował się chorym, którego bolała klatka piersiowa i okazało się, że te bóle mu ustępują, jak on piłuje drewno, bo tym się zajmował na co dzień. I to był prekursor de facto naukowego podejścia do aktywności fizycznej.
No to jest genialna historia, bo to postaram się szybko wytłumaczyć z punktu widzenia medycznego, bo rzeczywiście... Klasyczne bóle w klatce piersiowej, czyli te bóle, my teraz to nazywamy dławicą piersiową, związane są z chorobą wieńcową, czyli de facto ze zwężeniem naczyń wieńcowych, które doprowadzają krew do mięśnia sercowego, odżywiają go. To jest powszechnie znana choroba wieńcowa. I rzeczywiście no, to jest związane z miażdżycą, czyli z niezdrowym stylem życia, czyli miażdżyca to jest oczywiście choroba cywilizacyjna, ale jak się okazuje, 300 lat temu ludzie też chorowali na miażdżycę. Wcale nie jest to domena naszych czasów, ale również ludzie umierali na nowotwory.
Na cukrzycę.
Na cukrzycę, oczywiście. To są choroby, które towarzyszyły ludzkości od zawsze. Tutaj nie ma co na ten temat dyskutować, natomiast rzeczywiście ten opis tego przypadku to jest bardzo ciekawy, bo on tak zarabiał na życie. No to oczywiście piłowanie drzewa, czy tam ścinanie tych drzew, to jest duży wysiłek fizyczny. Natomiast...
Był pilarzem bądź drwalem.
Tak, my to wiemy, że wysiłek fizyczny de facto, no to jest trening nie tylko dla mięśni szkieletowych, ale także dla mięśnia sercowego, który w trakcie wysiłku potrzebuje więcej tlenu i to jest taki sygnał. Komórki mięśnia sercowego, czyli miocyty, wypuszczają różnego rodzaju, to się nazywa cytokinami, czyli takie komunikują się między sobą, że potrzebują w trakcie tego wysiłku więcej tlenu. I to jest sygnał dla naczyń krwionośnych, żeby tworzyć taką sieć, gęstą sieć drobnych naczyń włosowatych, które odżywiają poszczególne komórki. I de facto wysiłek fizyczny w tym przypadku był takim czynnikiem spustowym, który uruchomił cały ten mechanizm fizjologiczny. To spowodowało, że oczywiście powtarzane regularnie, no wiadomo, że jeśli praca zarobkowa, no to nie da się robić tego raz w tygodniu, no bo człowiek się nie utrzyma z tego. Robił to codziennie, regularnie. No i...
Trudno się spodziewać, żeby miał oszczędności, które pozwoliłyby mu leżeć w łóżku.
Tak jest. No w tamtych czasach na pewno. Banki były tylko dla najbogatszych i to też dla wybranej grupy społecznej. Wiadomo, rozwarstwienie społeczne było zdecydowanie większe niż teraz, przynajmniej ekonomicznie. Ten właśnie mechanizm spowodował, że ta obserwacja po raz pierwszy pojawiła się w literaturze. No, trzeba też pamiętać, że to jeszcze nie była literatura stricte naukowa. Sir William nie był naukowcem, ale... opisał to, co w pewien sposób jest ślad w literaturze i używamy tego jako pierwszej obserwacji związanej z korzyściami wysiłku fizycznego w kontekście kardiologicznym. Także myślę, że mało który kardiolog o tym wie, także Krzysztofie, bardzo fajnie, że to znalazłeś.
Bardzo dziękuję, bo ty mi podpowiedziałeś, gdzie mam szukać. Przeskakujemy, mamy połowę XX wieku i znów kapitalna obserwacja, kapitalne badanie, w londyńskich double-deckerach, czyli tych piętrowych autobusach.
Jerry Morris, taki naukowiec.
To proszę też zapamiętać, proszę państwa, to nazwisko.
To tak mini Morris. Podpowiem, że było łatwiej.
Też Wielka Brytania.
Tak jest, ale to jest też genialne odkrycie, no bo właśnie w rzeczonych double-deckerach w tamtych czasach, no wiadomo, że my żyjemy w innych czasach i już nie pamiętamy pewnie, że tak jak w tramwajach warszawskich kiedyś była tak zwana blokerka, czyli osoba, która odpowiadała za kasowanie biletów. Tak się nazywała. Ja pamiętam to, bo na farmakologii my mamy beta-adrenolityki, a tłumaczenie z angielskiego jest beta-blokery i my studentów, jak pytaliśmy na kolokwium, to zawsze ich, dbając o czystość języka polskiego, mówiliśmy, że nie ma beta-blokerów, tylko są beta-adrenolityki, żeby prawidłowo wypowiadali. Jako przykład mówiliśmy, że jest blokerka, to właśnie była pani kasująca bilety w tramwajach, stąd wiem, że taki zawód w Polsce istniał kiedyś. Ale tutaj w tych double-deckerach był kierowca i był bileter, czyli ten bloker, który de facto jego rolą było sprawdzanie biletów. No i jak sobie wyobrażasz, on musiał musiał
kursować
pomiędzy góra-dół. No i okazało się, że takie pierwsze badania epidemiologiczne, które przeprowadził Jerry Morrison, zauważył, że te osoby, które pokonują tych wiele schodków w ciągu dnia, porównał zdrowie i ryzyko zawału mięśnia sercowego. Okazało się, że ci bileterzy mieli o 50% niższe ryzyko zawału w porównaniu do kierowców, którzy cały dzień spędzali za kierownicą i praktycznie się nie ruszali. I to był taki pierwszy moment, kiedy my zaczęliśmy się zastanawiać, my naukowcy, czy być może wysiłek fizyczny to jest coś, co może mieć działania prewencyjne. I rzeczywiście to był ten taki moment spustowy. Potem oczywiście analogiczne badania przeprowadzono w latach 60. w Stanach Zjednoczonych i tutaj już również analizowano pracowników kolei, dockerów. I wnioski były identyczne.
Listonoszy i telefonistki też porównano,
tak,
prawda? Też
tak, no bo
zebrano takie,
wiesz,
dane.
Kolosalne znaczenie, no bo jak my sobie teraz popatrzymy, jak od lat 60. zmieniło się funkcjonowanie współczesnego człowieka, no to my mamy coraz mniej zawodów, gdzie ta aktywność fizyczna jest wpisana w aktywność zawodową. No bo jak ja popatrzę na siebie, czy ty popatrzysz na siebie, to pewnie większość czasu w pracy to spędzamy w pozycji siedzącej. Ja na szczęście mam smartwatcha, który mi podpowiada, że powinienem wstać, ale do tego wrócimy, bo myślę, że to też jest doskonały wątek.
Absolutnie, z przerywaniem siedzenia, ale na razie jeszcze podchodzimy do sprawy historycznie.
No właśnie, bo kolejne to są badania Ralpha Paffenbargera.
To za oceanem już?
Tak, to był amerykański epidemiolog, który skupił się na absolwentach Harvardu, czyli tej jednej z najlepszych uczelni na świecie, i analizował ich aktywność fizyczną w młodości oraz zdrowie w wieku średnim. Czyli to było takie długoterminowe badanie. Dlaczego było unikatowe? Bo obejmował ludzi o podobnym poziomie wykształcenia, statusie społecznym i dostępie do opieki zdrowotnej. Wiadomo, że trafiamy do tego wycinka społeczeństwa, który pewnie gdyby Harvard był w Polsce, to byliby absolwentami Harvardu.
Ładnie pogłaskałeś naszych słuchaczy, ale tak rzeczywiście jest.
Przebadał aż 17, czy też przeanalizował dane 17 tysięcy absolwentów Harvardu i odkrył, że ci, którzy byli bardziej aktywni w młodości, mieli o 1/4 niższe ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej w wieku średnim. I co ciekawe, również przełożyło się to, no bo dzięki temu, że wiemy, ile dana aktywność fizyczna spala nam kalorii, no to okazało się, że te osoby, które spalały przynajmniej 2000 kalorii podczas aktywności fizycznej, czyli to wcale nie jest dużo, bo to jakbyśmy przełożyli test na taki średnio intensywny wysiłek, to są około 3 godziny aktywności fizycznej, no bo żeby spalać...
Ty mówisz tygodniowo tych 2000
tygodniowo,
kalorii.
Tygodniowo, tak. Tak, ale to jak ja, wiesz, przekładam, żeby nasi słuchacze też zrozumieli, tak, że 2000 kalorii tygodniowo to jest de facto mniej więcej 3 godziny umiarkowanego wysiłku, czyli to jest...
Na przykład spaceru.
180 minut, czyli zbliżamy się do tego, co zawsze powtarzamy, że 150 minut tygodniowo to jest ta dawka, którą WHO, Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne, Światowa Organizacja Zdrowia
rekomendują.
I zobacz, to jest 2000 i były zdecydowanie mniej narażone na problemy kardiologiczne. Stąd mamy kolejne poparcie takiej epidemiologicznej, to badań z lat 60. Wiedza, która powstała dawno, dawno temu. No, a mimo to ciągle my musimy edukować i powtarzać o tym, że to jest dawka aktywności fizycznej, która zalecana dla każdego z nas.
To jest oczywista oczywistość. Najlepiej w tym badaniu wypadali ci, którzy uprawiali sport po prostu na Harvardzie. A ja bym się cofnął jeszcze tak 50-60 lat do końca XIX wieku, kiedy coraz bardziej robił się, zwłaszcza na Wyspach Brytyjskich, ale też w Stanach Zjednoczonych, sport. I wówczas uważano, Marku, że sport prowadzi do poważnego schorzenia sercowego, a nie jemu pomaga.
Rzeczywiście, to jest też znowu historycznie bardzo ciekawe, że każda innowacja napotyka opór lub brak zrozumienia istoty sprawy. Powoduje, no to widzę kazus pewnie tej edukacji zdrowotnej, że oczywiście możemy się opierać, ale długoterminowo korzyści są niezaprzeczalne, no to pewnie zobaczcie, to XIX wiek, lekarze mówili, że sport szkodzi. Winston Churchill był przeciwnikiem aktywnego trybu życia. Oczywiście żył bardzo długo, ale miał potem udary i inne powikłania kardiologiczne. Jego dieta składała się oczywiście z cygara i z whisky. No pewnie to też mu się trochę przyczyniło do tego, że miał potem duże problemy i był inwalidą pod koniec swojego życia. Jeździł na wózku.
Natomiast, a o tym się zapomina.
Tym się zapomina, ale to wszystko ma swoje praprzyczyny. Ale zobaczcie, XIX wiek, lekarz...
Końcówka
XIX wieku, lekarze podczas prestiżowych zawodów, czy też badając tych uczestników prestiżowych zawodów wioślarskich na Tamizie, badają ich, stwierdzają, że oni mają przerośnięte mięsień sercowy, coś co nazywamy teraz sercem sportowca, czyli taka adaptacja. No i co? I oni tego typu opinie wydawali, że te intensywne wysiłki fizyczne są absolutnie niezdrowe, a to było tak naprawdę nie tak dawno temu. Co więcej, to się, słuchaj, przekładało też na medycynę postępowanie chociażby z pacjentami po zawale mięśnia sercowego. Bo znowuż lata 20, 30, ja nawet pamiętam...
XX wieku,
dokładnie. Ja nawet pamiętam, na studiach my się uczyliśmy, że...
Ale ty się troszeczkę później uczyłeś, czy w latach 20?
Nie, ja się uczyłem, słuchaj, kiedy ja byłem na studiach, no...
XIX wieku, dobrze, to rzecz.
No, ponad 20 lat temu byłem na studiach.
To tak jak ja.
Ale uczyliśmy się, że jeszcze nie tak dawno, czyli lata 70, 60, pacjent, który trafił do szpitala po zawale mięśnia sercowego, miał zakaz wstawania i to często... W tych latach 20-30 to ten zakaz obejmował kilka tygodni, a nawet miesięcy.
Co czyli pogłębiało schorzenie.
Wyobraź sobie, że ktoś każe ci nagle leżeć kilka miesięcy w łóżku, nie wolno ci się ruszać, no to zdrowszy na pewno nie będziesz, bo to zawsze, teraz coraz rzadziej, ale pamiętam, że jak jakaś mnie cięższa choroba położyła i 2-3 dni musiałem pozostać w łóżku, to potem dochodziłem do siebie kilka dni, czy na czasami nawet 2-3 tygodnie. Dlatego, że ten organizm był tak osłabiony nie tylko samą chorobą, ale tym leżeniem. Że to
proszę
jest...
Państwa, proszę się nie kłaść generalnie.
Nie, oczywiście kładziemy się.
Rypa
wymaga odpoczynku, może intensywnego treningu, ale to jest też znowuż inny temat.
Australian Open trwa, także warto się nie kłaść, trzeba oglądać. Świetne mecze, polecamy. No. Do rzeczy.
Ale właśnie, no i okazało się, że długotrwałe leżenie w łóżku to doprowadza do osłabienia mięśni, pogorszenia de facto układu krążenia, jego funkcji, zwiększonego ryzyka zakrzepicy i zamiast tego pacjenta szybciej wyprowadzać z tego stanu chorobowego, jakim jest zawał mięśnia sercowego, co jeszcze nie tak dawno było śmiertelną chorobą, teraz metody leczenia są tak doskonałe, że jest to, my mówimy o epizodzie już bardzo często, że jeśli pacjent w odpowiednim momencie trafi, to jest to tylko i wyłącznie epizod. Udaje nam się odwrócić większość już konsekwencji zawału mięśnia sercowego. No i doszliśmy do tego momentu, że my w tym momencie po zawale mięśnia sercowego pacjenta uruchamiamy jak najszybciej. Często tej samej albo kolejnej doby. Już pacjent może pójść do toalety. Nie trzymamy go w łóżku. Oczywiście wszystko zależy od stanu klinicznego, ale szybkie uruchomienie jest już w tym momencie wpisane w paradygmat postępowania w zawale mięśnia sercowego.
Pacjent musi po zabiegu jak najszybciej chodzić. Trudno było mi w to uwierzyć, że pierwsze krokomierze pojawiły się na rynku w 1965 roku w Japonii. Niewiarygodne wręcz.
Tak, no i to jest też, znowu, słuchaj, genialna opowieść, no bo ile kroków powinien przeciętny człowiek zrobić, żeby być w zdrowiu?
No mówi się dość sztampowo o 10 tysiącach.
No dobra, no to przebiło się... takiej świadomości społecznej, a wiesz, że to jest chwyt marketingowy. Strategia marketingowa zaplanowana przez firmę Yamasa, japońską firmę Yamasa, czyli pierwszego producenta krokomierzy, drzeczonego krokomierzy, który się nazywał Manpo Kei. I słuchaj, po japońsku Manpo Kei, wiesz co to oznacza?
Coś z 10 tysiącami?
Man oznacza 10 tysięcy, po to krok, no i to wychodzi ci Manpo Kei, to jest 10 tysięcy kroków.
No to zabiłeś mi świeka, świetna historia.
Tak, no i to jest, okazało się, że my jesteśmy niewolnikami marketingu.
Oczywiście sloganu reklamowego.
Świetnie, tak, świetnie skonstruowanego, bo rzeczywistość jest trochę inna. My już mamy teraz badania, coraz więcej mamy badań.
Ale nie dużo inna, Marek.
Nie, oczywiście. No,
te 10 tysięcy jest okej, no umówmy się.
Te 10 tysięcy jest jak najbardziej okej i należy do tego dążyć, ale bardzo ciekawe jest no, to podłoże historyczne, że to ciągle gdzieś tam pokazuje ci, jak krytycznie należy podchodzić do tych informacji, które gdzieś tam są przekazywane, bo okazuje się, że nie mają one pokrycia. Ja pamiętam,
jak diabeł tkwi w szczegółach.
Słuchaj, miałem takie przemyślenie, że jak byłem dzieckiem i wymyśliłem sobie, że chcę mieć hantlę w domu. Mhm. I pamiętam, że moja babcia mówiła mi, żebym nie ćwiczył, bo nie urosnę. I to tak mi wczoraj przyszło do głowy, jak się przygotowywałem do naszego dzisiejszego spotkania, że te często takie powtarzane, niesprawdzone informacje wywierają olbrzymi wpływ na naszą świadomość, bo to gdzieś tam tak głęboko było zakorzenione, że ja taką aktywność, jeśli chodzi o ćwiczenia siłowe, wprowadziłem dopiero w późniejszych latach życia, bo ciągle miałem w głowie, że ja nie urosnę, wcale jak mnie znasz, jakimś wielkoludem nie jestem.
Ale babcia ci szeptała cały czas do ucha.
No, ale słuchaj, może jakbym ćwiczył, to bym był jeszcze mniejszy. Bym był takim wzrostu Danego DeVito.
No to dobrze, że w końcu się wziąłeś za ćwiczenie.
Bym był Danem DeVito polskiej medycyny.
No dobrze, wyobraziłem sobie ciebie tego wzrostu. Ciekawa wizja. Tylko musiałbyś wyłysieć, a ty masz dużo włosów. Marku, te krokomierze ewoluowały, prawda? Bo mówimy o takim prekursorze z 1965 roku. Takie profesjonalne pojawiają się pod koniec XX wieku.
To jest znowuż taka ewolucja bardzo długa.
Bo te nowe potrafiły po prostu mierzyć szybkość kroku, potrafiły doprecyzować te liczby kroków.
2003 rok, kiedy wprowadzono akcelometr ActiGraph i został ten akcelometr włączony do dużych badań populacyjnych. I dopiero te badania populacyjne, zobacz, to jest tak naprawdę 20 lat temu, dwie dekady temu, gdzie my zaczęliśmy używać tych narzędzi. Teraz każdy smartwatch zawiera takie narzędzie, które mierzy kroki, gdzie wielu pacjentów mi się chwali tym parametrem, zamyka tak zwane ringi i zwraca na to uwagę. Mhm. Patrzę na te urządzenia z perspektywy takiej motywującej każdego z nas, bo rzeczywiście ja jestem dużym zwolennikiem technologii i włączenia tej technologii w sposób oczywiście mądry do takiego planu treningowego, tak aby nas motywować, no bo my z natury jesteśmy leniwi. No. Ja czy ty pewnie, gdybyśmy nie widzieli efektów tego treningu, to wcale byśmy tak konsekwentni nie byli, chociaż przyznasz, że masz czasami takie przemyślenia, że dzisiaj to sobie odpuścisz.
Tak, mam, natomiast ja w sobie mam bardzo dużo, nawet nie wiem jak to nazwać, bo ostatnio o tym zresztą opowiadałem nawet do audycji Biegam, bo lubię w trójce, że mi się naprawdę nie chce. Z reguły mi się nie chce, natomiast ja się wówczas na siłę ubieram w ciuchy sportowe i wychodzę. Jak już wyjdę z domu, to zrobię, bo bardzo kocham i ty też kochasz ten stan po treningu. Natomiast a propos kroków i liczby kroków, opowiedziałeś genialną historię o tych 10 tysiącach kroków, a co mówią najnowsze badania? Ile powinniśmy chodzić?
Słuchaj, no to jest tak, że ukazały się w zeszłym roku największe badanie, no bo tych badań epidemiologicznych pojawia się coraz więcej, ale moją uwagę przykuły dwa takie badania. Jedno badanie zostało opublikowane w European Heart Journal, czyli takim no, najbardziej prestiżowym czasopiśmie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. I co ciekawe...
To jest wasza Biblia, mogę tak zaryzykować.
Tak. Co ciekawe, pierwszym autorem jest Polak, profesor Banach, Maciek Banach, którego znam osobiście, który zainicjował tą analizę, no bo to jest analiza 17 różnych badań przeprowadzonych na całym świecie, gdzie łącznie ponad 200 tysięcy osób brało w nim udział. No i ta analiza postanowiła odpowiedzieć na pytanie, przy ilu tysiącach kroków, czy też przy ilu krokach my już odnosimy
korzyści.
I to jest 3867 kroków.
No to co
3867.
3867.
Co to jest? Od razu ci powiem, ile to mniej więcej jest metrów, no bo 1000 kroków to jest jakieś 700-800 metrów w zależności od długości twojego kroku. No to słuchaj, trzeba przejść jakieś 3 kilometry. Mniej więcej, żeby...
No wydaje się bardzo mało, a proszę państwa, korzyści, jak słychać, są ogromne już przy takiej liczbie kroków.
No i to jest mniej więcej, żeby pokonać te 3 kilometry, to mniej więcej ile czasu na to potrzebujemy. Jakieś wolnym krokiem to jest, no załóżmy, że 10 minut na kilometr to jest pół godziny. Mhm. To te pół godziny aktywności, pewnie, tak, że jakby szybciej iść takim żwawszym krokiem, czyli żeby to rzeczywiście była taka aktywność trochę nas aktywująca, no to do 20 minut zejdziemy.
W takich momentach przypominam sobie to, co powiedziała dr Urszula Zdanowicz, nieraz też goszcząca ortopedka światowej klasy na naszej antenie i na pewno panią doktor zaprosimy do naszego podcastu, no bo większość z nas porusza się samochodami. Proszę zaparkować samochód kilkaset metrów dalej, po prostu, tak w odległości dwóch przystanków autobusowych i przejść do pracy. Wówczas to się uda, prawda?
Zgadza się, no bo okazuje się, że zobacz, już 2337 kroku wystarczy, by zmniejszyć ryzyko śmierci z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego, czyli te 3867 to ryzyko śmierci z jakiejkolwiek przyczyny, czyli włączamy w to i nowotwory, czyli to jest takie medyczne bardzo, my w medycynie używamy tak zwanych punktów końcowych, czyli to jest właśnie zgon z jakiejkolwiek przyczyny, zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych. No i w kardiologii jeszcze mamy ryzyko zawału, udaru, niezakończonego zgonem. Także to są takie definicje, którymi my się posługujemy w badaniach klinicznych i to nam pozwala bardzo szybko i precyzyjnie określić skuteczność danej interwencji, czy to farmakologicznej, w tym przypadku niefarmakologicznej, opartej na modyfikacji stylu życia, jak już żargonem naukowym troszkę tutaj
polecę,
tak, dokładnie. I to zobacz, to 2337 kroków, czyli znowuż, słuchaj, to jest 2 kilometry. 2 kilometry dziennie i już zmniejszasz ryzyko śmierci z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego, czyli przede wszystkim zawału mięśnia sercowego. I co ciekawe, przyrost o 1000 kroków dziennie wiąże się z dodatkowymi 15% zmniejszeniem ryzyka śmierci z dowolnej przyczyny, a dodatkowe 500 kroków to jest 7%. Czyli zobacz, że to każdy krok de facto, można powiedzieć, ma znaczenie.
Absolutnie tak. Do którego momentu, myśląc o liczbie kroków, te korzyści tak właśnie progresują?
To jest mniej więcej, tak nie wchodząc już może w bardzo duże szczegóły, to jest mniej więcej 13 tysięcy kroków. To jest tak, że ta krzywa ciągle ryzyka nam się obniża. Potem ona coraz bardziej się wypłaszcza, mniej więcej do 20 tysięcy kroków. Potem już można powiedzieć, że powyżej 20 tysięcy kroków dziennie, to już takich korzyści olbrzymich de facto już jest wypłaszczone i już dodatkowych korzyści nie mamy. Co więcej, również prędkość kroków ma znaczenie, czyli nie tylko sama liczba, czyli to, ile kroków robimy, ale tak zwana kadencja. Próbowałem przemycić, że właśnie im szybciej chodzimy, tym lepiej, żeby skracanie tego czasu aktywności, czyli też jak ktoś twierdzi, że nie ma czasu, no to zapraszamy do bardziej intensywnego aktywności, bo okazuje się, że jeśli my robimy 63 kroki na minutę, i to jest kolejna analiza, już nie profesora Banacha, ale kolejna analiza, która również potwierdziła nam, że te 2,5 tysiąca kroków dziennie to jest ta liczba kroków, która de facto zaczyna przynosić korzyści, jeśli chodzi o zmniejszenie śmiertelności ogólnej. Tam było 3600 kroków, a tu jest 2800, jeśli chodzi o ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Natomiast jeśli chodzi o kadencję, 63 kroki na minutę zmniejsza ryzyko śmierci o 33%, a trochę szybszy, czyli 88 kroków na minutę o 38%, czyli dodajemy sobie, zobacz, 5%. Natomiast najniższa kadencja 29 kroków na minutę, czyli można powiedzieć takie dreptanie niemalże w miejscu, wiąże się z największym ryzykiem śmierci. Czyli im wolniej chodzimy, tym niestety nasze rokowanie jest gorsze.
Proszę Państwa, proszę chodzić, bo to jest marsz w stronę długowieczności. Bardzo Ci, Marku, serdecznie dziękuję. Nie kończymy wątku związanego z aktywnością fizyczną i jej wpływem na długowieczność. Będziemy to kontynuowali w kolejnej audycji. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Na podcast W stronę długowieczności zapraszają profesor Marek Postuła i Krzysztof Łoniewski.